Przewidywanie bezwzględnie niepomyślnych następstw w razie gdyby rannego znaleziono w domu zmusiło pannę Salomę do szukania kryjówki dla pupila. Po długich ze Szczepanem naradach zgodzono się na pewne zabezpieczenie. Ze spalonych dawniej zabudowań została oprócz stajni fornalskiej na uboczu stojąca stodoła, pełna zeszłorocznego siana, które ocalało wobec wyniszczenia i rozkradzenia inwentarza. Jedno zapole tej stodoły było pełne siana, aż powiązania krokwi. Tam Szczepan krył swój worek z kaszą. Tam również postanowił przechowywać w nagłym razie powstańca. W głębi zapola, od szczytu poczynając, wybrał i wydrążył w sianie rodzaj studni, na jakie 7-8 łokci głębokiej. Ponieważ to siano było dobrze w ciągu jesieni i zimy uleżałe i spodem tęgo zbite, studnia owa miała ściany twarde i trzymające doskonale linie jak cembrowina. Na samym jej dnie wyborował nadto dla oddechu rodzaj leja prowadzącego w stronę otwartej ściany zapola. W ruinach gorzelni wynalazł dawne okute drzwi, które w czasie pożaru opaliły się na rogach i miały kształt eliptyczny. Tą pokrywą, wybrawszy dla niej w sianie odpowiednią do wielkości framugę, nakrywał studnię niby wiekiem. Na wierzchu drzwi kładł znowu warstwy siana, co zasłaniało kryjówkę nie do poznania. Jednocześnie pomyślano o przypuszczalnym ubraniu chorego. Wynaleziono w szafach podróżne futro pana Rudeckiego, grube i długie niedźwiedzie oraz buty futrzane. Trzymano to pod ręką wraz z dwoma nowymi postronkami znacznej długości. Panna Salomea sypiała początkowo w zimnym salonie, przytykającym do jej dawnej alkowy, a obecnie legowiska chorego. Ale obawa, żeby nie przespać ostrzegawczego sygnału, zmuszała ją do trzymania otworem drzwi do tej alkowy, gdzie było właśnie umówione okno. Nadto w owej nieopalanej sali było nieznośnie zimno, co śpiącej na sienniku rozciągniętym na podłodze szczególnie dawało się we znaki. Opalać sali nie było sposobu, bo Szczepan rąbał już od dawna płoty ogrodu i całego obejścia, a i tego ledwie starczyło pod komin w kuchni i do pieca sypialnej izdebki. Nie było to drady. Panna Salomea, zwana w rodzinie i przez wszystkich Mija, musiała przenieść się na noc do swego dawnego pokoju, czyli do sypialni księcia. Tu na sowce, na pół tylko rozbierając się z sukien, okryta futrem niedźwiedzim, drzemała przy chorym. Codziennie, gdy wypadało iść na spoczynek, wstyd ją ogniem oblewał i lęk o złe posądzenia chwytał ją za gardło. Trwoga przed zdradzeniem się bytności w domu tego człowieka zmuszała do pominięcia takich względów. Gdy trzecią noc, na pół śpiąc, spędzała przy chorym, który bredził w gorączce, jęczał i stękał, nagle rozległy się 4 uderzenia w okiennicę. Później jeszcze raz 4. Stukanie było gwałtowne i szybkie. Panna Mija zerwała się momentalnie na równe nogi. W skok przebiegła sionkę dzielącą alkowę od kuchni i zbudziła kucharza. Stary natychmiast przydreptał, mrucząc po swojemu. Krzyknęła mu do ucha, że idą i co tchu zabrała się do ubierania odrowąża. Wciągnięto mu na nogi grube dolne ubranie i futrzane buty, odziano go w szubę niedźwiedzią, pod kolana i pod pachy zarzucono pętle z postronków, a mocny starzec podsadził się pod ten ciężar jak pod wór ze zbożem. Panna Mija zadała mu brzemię na plecy, otwarła kluczem wyjście z sionki na tylny ogród i zamknęła drzwi na nowo. Stary Szczepan brnął w górę po śniegu, sapiąc i stękając pod nadmiernym ciężarem. Przydźwigawszy rannego do stodoły, bocznym przygotowanym zawczasu wejściem po pochyłości siana w zapolu, wgramolił się na wierzch stosu, wynalazł omackiem zapadnię nakrytą drewnianym wiekiem i, nakazawszy księciu grobowe milczenie, zabrał się do dzieła. Odwalił wieko, ujął w lewą i prawą rękę końce postronków i począł ostrożnie spuszczać rannego w ciemny otwór. Umieściwszy go na dnie, przywiązał końce obydwu sznurów do ocalałego skobla drzwi, zamknął otwór i zawlókł, zatarł deskę sianem. Udeptał to miejsce starannie, zsunął się chyżo na dół, zamknął na klucz szopę i prędko wrócił do dworu. Po ciemku minął kuchnię, sionkę i stanął w sypialni. Pierwszą jego myślą było to, żeby przesłać łóżko powstańca. Już nad tym panna Mija pracowała. Poduszka była w wielu miejscach pokrwawiona od ran, które wciąż jeszcze broczyły i przemaczały nieumiejętnie założone bandaże. To samo było z kołdrą i materacem. Pośpiesznie zmieniali obydwoje poszewki i kładli czyste prześcieradła. Właśnie kończyli tę czynność, gdy za ścianami domu dał się słyszeć tętent koni, łoskot licznych, miarowych kroków, a gwar rozmów ze wszech stron dwór osaczył. Wnet na obydwu gankach rozległy się uderzenia we drzwi, kołatanie kolbami w pozawierane okiennice i krzyki na całe gardło, żeby otwierać. Szczepan nie od razu poszedł spełnić rozkaz. Wyniósł przede wszystkim po ciemku skrwawione powłoczki oraz prześcieradła i ukrył je w jakichś niedostępnych kryjówkach chlebowego pieca, gdzie by ich sam diabeł nie odnalazł. Dopiero gdy już łomotanie we wszystkie drzwi i okiennice było tego rodzaju, że groziło wyrwaniem ich z zawias, poszedł na ganek główny i drzwi wejściowe otworzył. Dostał tam zaraz odpowiedni poczęstunek. Panna Salomea zapaliła swoją latarnię i czekała w zimnym salonie. Drzwi się z trzaskiem otwarły i wtargnęła cała grupa oficerów w kepi na głowach, obwiązanych baszłykami, w grubych butach i zimowych szynelach, na których połyskiwały pasy od szabli i ładunków. Na czele oficerów szedł ich zwierzchnik. Major czy podpułkownik, człowiek starszy wiekiem z siwymi wąsami i bokobrodami. Wkroczywszy do dużego pokoju, oficerowie skierowali się do panny Salomei i otoczyli ją kołem. Starszy pan łamaną polszczyzną zapytał. — Kto pani jesteś?
— Krewna gospodarzy tego domu.
— A sami gospodarze gdzie są?
— Pan Rudecki, mój opiekun, jest w mieście, podobno w więzieniu, a jego żona pojechała, żeby się starać o uwolnienie męża.
— A synowie ich gdzie są?
— Jedni są w szkołach.
— Gdzież to? W jakich szkołach?
— W Krakowie.
— A inni?
— Inni powyjeżdżali, nie wiem, gdzie są.
— To pani nie wiesz, gdzie oni są?
— Nie wiem.
— Panna sama, jak się nazywasz?
— Brynicka Salomea.
— To ojciec pani był tu rządcą majątku?
— Tak.
— A on gdzie jest?
— Wyjechał.
— Dokądże wyjechał?
— Nie wiem. Konie tu wszystkie porozkradali, cugowe i fornalskie, to tatko pojechał pewnie szukać tych koni. Podobno aż pod pruską granicę pognali złodzieje na tych koniach.
Pod pruską granicę? Proszę. Dawno też tak już pojechał tatko tych koni szukać?
Już dosyć dawno.
To jest ile tygodni?
Nie pamiętam. 4 czy 5?
Pilnie tych koni skradzionych szuka. No, a my znowu ze swej strony dokładnie wiemy, że tatko nie jest tak daleko. Wiemy także, że pani we dworze powstańca ukrywasz. Kto jest ten powstaniec? To ojciec pani?
Tu we dworze nie ma żadnego człowieka prócz mnie i tego oto starego kucharza Szczepana Podkurka.
Zobaczymy. A ja pannie radzę przyznać się, gdzie ten buntownik jest. Miejsce jego kryjówki dobrowolnie pokazać. Ja stary człowiek jestem. Bez winy karać nie lubię. A znajdę rannego. Jemu i pani źle będzie. Wtedy już pobłażać nie będę. Więc jak?
Nie ma tu nigdzie żadnego rannego. Proszę szukać.
Pan na mnie nie proś, bo ja sam każę. A radzę jeszcze raz kryjówkę pokazać. Mam wiadomość pewną i dokładną. Tu wszedł na gumno, parę dni temu, człowiek poraniony. Cała wieś go widziała, a nie wyszedł stąd. Gdzie on jest?
Może wszedł, bo tu przecie niemało ludzi się przewija. Płoty porozgradzane, budynki spalone, więc kto tu może co wiedzieć?
Więc panna nie pokażesz kryjówki?
Nie pokażę, bo nie wiem, gdzie on tam jest. Tu w domu nie ma nikogo.
Major skinął na podoficera stojącego przy drzwiach i do pokoju wnet weszło grono żołnierzy z latarniami. Jedni z nich natychmiast zaczęli spoglądać pod kanapy, do szaf, za piece i na piece, a inni ruszyli do izb sąsiednich, przesuwając z miejsc sprzęty, przewracając graty, stukając w ściany i podłogi. Dwaj młodsi oficerowie zwrócili się do panny Salomei z żądaniem, ażeby im otworzono zamknięte na klucz drzwi do wielkiego salonu. Młoda gospodyni kazała Szczepanowi przynieść klucz i otworzyć. Stary poszedł do sąsiednich izb i tak długo szukał owego klucza, że to wzbudziło podejrzenia i rozpaliło pożądliwość. Gdy nareszcie przyszedł z kluczem, podał go jednemu z oficerów. Ten wrzasnął nań z okrucieństwem.
Kpie jeden! Ruszaj otwierać!
Starzec nie drgnął nawet. Stał na miejscu, z daleka podając klucz. Mówił.
Ja nie będę otwierać tych drzwi, ani tam nie pójdę.
Ty jak śmiesz! Otwieraj natychmiast!
I otworzę, sami otwierajcie. Dlaczegoż to, kochanku, nie chcesz nam tych drzwi otworzyć?
Słodko zapytał major.
Dlatego, że nie moja rzecz tam chodzić.
Czemu?
To panów pokój.
Jak to panów?
Nieboszczyka pana. Panie, mu ta świeć. Chcecie, to idźcie, ja nie pójdę.
Dlaczego?
Bo nieboszczyk pan nie lubi, żeby mu ta łazić i spokój zmącać, mruknął kucharz.
Co wygadujesz, stary grzybie?
Prawdę gadam.
Co to takiego? Czemu on nie chce tam wejść, do tamtego pokoju?
Zapytał major, zwracając się do panny Brynickiej.
Mówi prawdę, mruknęła niechętnie.
Jak to?
W tamtych pokojach jeszcze mieszka dawno zmarły brat pana Rudeckiego, Dominik.
Oficerowie zachichotali. Major spytał.
No i pani widziała to może, jak tam mieszkał w zmarły?
Widzieć nie widziałam, alem słyszała, jak tam u siebie gospodaruje. Chodzi, trzaska, przerzuca beczki z miejsca na miejsce.
Oficerowie spojrzeli po sobie, porozumiewając się oczyma, że tu leży wybieg. Któryś z nich popchnął Szczepana pod kurka, żeby szedł przodem i świecił latarnią. Ale kucharz szarpnął się i cofnął, mówiąc.
Niechże se też jaśnie państwo samo idzie.
Milcz! I naprzód.
Przyszliście i pójdziecie, a ja tu muszę z nim ostać.
Z kim, durnio?
Z panem, z Dominikiem.
Toś go znał?
Już ci, żem go znał, bo to mój pan.
Przecież już nie żyje.
Ja nie głupi jemu się przedziwić.
Przekręcono klucz w zamku i otwarto drzwi do wielkiego salonu. Drzwi te ustąpiły z trudem, ze zgrzytem i trzaskaniem pokostu, który z podłogi przywarł do powierzchni dolnych listw i na stałe zasechł. Z sali wionęła wilgoć i zimno pustki. Gdy wzniesiono latarnię i oświetlono tę wielką salę, ukazały się oczom oficerów kadzie okute obręczami, kufy z wielkich klepek, beczki i baryłki rzędem stojące. Między nimi wisiały stare pojęczyny, na których grubą warstwą kurz osiadł. Posadzka była wywoskowana i lśniąca. Połyskiwały złocone gzymsy stiuku, a pośrodku sufitu zamajaczał wyblakły plafon. Na jednej ze ścian wisiał portret mężczyzny o rysach surowych i pięknych, o złośliwym uśmiechu. Oprócz tego malowidła nie było tu nic z dawnego salonu, ani mebli, ani sprzętów. Kadzie rzędem stojące w tym miejscu sprawiały na widzach wrażenie dzikości i obłędu. Oficerowie zbliżyli się do nich, zaglądali w głąb każdej, świecąc latarniami, czy gdzie powstaniec na dnie się nie ukrywa. Ale po najszczegółowszym zbadaniu przekonali się, że te wszystkie naczynia są puste. Otwarli tedy jeszcze jedne drzwi z tego salonu prowadzące do pokoju, gdzie mieszkał i odebrał sobie życie Dominik Rudecki. Tam oczom obcych przechodniów przedstawił się widok jeszcze bardziej przykry. Był to długi i pusty pokój z zapuszczonymi roletami. Kilka krzeseł wyplatanych stało tam i sam. Na ziemi poniewierały się jakieś stargane papiery. Szczepan, którego siłą do tych izb wprowadzono i wypchnięto naprzód, żeby świecił, drżał na całym ciele. Żegnał się, rzucając oczyma po kątach. Zbadawszy szczegółowo podłogę, ściany, okna i drzwi, po stwierdzeniu, że nie ma stamtąd wyjścia ani drzwi ukrytych, oficerowie zabrali się do odwrotu. Te pokoje sprawiły na nich niemiłe wrażenie. Zimny dreszcz wszystkich obleciał. Nie można powiedzieć, żeby się czegokolwiek lękali, lecz poczuli szczególniejszy, odrażający niepokój. Zdawało się w istocie, że w tych dwóch salonach, które od całego szeregu lat były na głucho zamknięte, ktoś stoi naprzeciwko przebywających gości i ze straszliwie szyderczą wyniosłością przyjmuje ich w tych ścianach. Oficerowie zwolna, żeby trwogi nie okazywać, opuszczali duży salon. Latarnie wyniesiono. Drzwi znowu na klucz zamknięto. Wtedy dopiero wszyscy uczuli, że tamta strona jest to w istocie miejsce obrzydłe i zrozumieli, że tam mieszkać nie sposób. Tym pilniej zaczęto rewidować pokoje zamieszkane, aczkolwiek w danej chwili zupełnie puste. Przetrząśnięto wszystko, przewrócono na nicę i nie trafiono na nic podejrzanego. Szczególnie badawczo oglądano pokój panny Salomei. Mebli tam było niewiele, więc ze zdwojoną uwagą ręce żołnierskie rozbierały łóżko i wywracały sowkę. Miano już w braku jakichkolwiek danych przejść do kuchni, spiżarni, a także do przyległych bokówek. A liści jeden z rewidujących spostrzegł na odwrocie materaca ślady krwi. Dał o tym znać dowódcy i jego podwładnym. Starszyzna zeszła do sypialni i oglądała z uwagą ów materac. Panna Brynicka stała w sąsiedztwie swej pościeli, otoczona przez oficerów, którzy jej się przyglądali ze śmiechem i brutalną bezwzględnością. Na pytanie majora, co znaczy ta krew na materacu, milczała. Twarz jej była blada, oczy spuszczone na ziemię. W zaciśnięciu jej ust, w rozpostarciu się królewskich brwi, w opadłych na oczy powiekach było tyle odpychającej dumy i obojętności, że to wojskowych podburzało do zemsty.
— Co znaczą te ślady krwi?
— nastawiał major. Milczała.
— Skąd się tu wzięła krew na tym materacu?
— Milczała.
— Czy pani powiesz, co to znaczy?
— Milczała.
— Co to jest?
— krzyknął jeden z oficerów, podsuwając jej pod oczy zakrwawiony materac. — To są ślady krwi — odpowiedziała spokojnie.
— Czyjej?
— Mojej. Powiedziawszy to słowo męczeńskie i bohaterskie, zdobywszy się wobec tych wszystkich mężczyzn noszących oręż na najwyższe dziewicze poświęcenie, spłonęła nagle od pożaru wszystkiej krwi, która w jej żyłach pędziła. Zdawało się, że ją krew ta zaleje i że ją wstyd udusi. Oficerowie pomrukiwali z chichotem, szturchając się i szepcąc między sobą dowcipne komentarze. Panna Salomea uspokoiła się. Cierpliwie słuchała przyciszonych szyderstw, drwin i kpiarskich pokasływań. W pewnej chwili podniosła oczy i objęła ich wszystkich jednym spojrzeniem bezgranicznej pogardy. W spojrzeniu tym błysnęła sobie samej wiadoma, zamknięta w milczeniu myśl, że wśród nich wszystkich ona jedna, wyśmiana kobieta, jest w istocie oficerem. Stary major, ojciec licznej rodziny, dorosłych córek, od dawien dawna w Polsce mieszkających, począł się drapać po bokobrodach i coś zagadał do swych subalternów. Rewidującemu podoficerowi rozkazał.
— No, szukać tam dalej, marsz! Tu nic ciekawego nie ma.
Sam wyszedł do sąsiedniego pokoju. Tam oficerowie, jedni na kanapie, inni na sofie, a reszta wprost na dywanie podłogi, rozciągnięci w ubraniach, pociągali z manierek. W drugim skrzydle dworu, w kuchni i spiżarni, w składach i drwalniach, odbywała się rewizja. Nadszedł oficer i zameldował, że w dworze nic podejrzanego nie znaleziono. W spiżarni nie ma ani kawałka chleba, ani szczypty mąki. Oficerowie kleli i stękali. Panna Salomea pozostała w pokoiku sama, w głębokim pogrążona zamyśleniu. Obok niej na stole płonęła latarnia, oświetlająca twarz i postać. Wojownicy zgromadzeni w salonie patrzeli ze swych miejsc na pannę Miję i nie mogli oderwać od niej oczu. Pewien chudy, kościsty blondyn z długimi wąsami, leżąc na dywanie, potrącił nogą towarzysza i szepnął z westchnieniem.
— Ależ dziewka, krasawica —
zgodził się tamten.
— Raz krasawica
— dorzucił trzeci niepytany. Po chwili znowu rozszerzył się między nimi szept.
— Ależ dziewczyna!
Major stękający na najszerszej sofie mruknął do zachwyconych.
— No, panowie, dajcie no pokój tym szeptom. Spać trzeba, nie szeptać. — Spać to trudno. Oczy zamknąć i spać. I oczy zamknąć trudno. No nic, nic z tego, nic z tego. My też tylko platonicznie wzdychamy.
A platonicznie wzdychać można byle po cichu i każdy na swym posłaniu. I ja bym się choć z kwadrans rad zdrzemnąć.
Oficer jazdy, Dragon, jak Topola nazwiskiem Wiesnicyn, wszedł ze dworu z doniesieniem, że polecił pilnie zrewidować stodołę, gdzie jest zapole pełne siana, oraz że tam wprowadzone zostały wszystkie konie jego oddziału. Raportował nadto, że żołnierze półszwadronu dragońskiego ułożyli się do snu pokotem na sianie, że warty są daleko porozstawiane i wszystko w porządku. Major podziękował jeźdźcowi za wypełnienie ścisłych rozporządzeń, tudzież za raport. Przekręcił się na bok i zabrał do snu. Panna Salomea słyszała ów raport i rozważała w myślach jego sens i znaczenie. Serce w niej zadrżało i obumarło. W ciemnym rogu salonu przysiadł na wolnym stołku wysoki dragoński oficer, Wiesnicyn. Patrzał w oświetlone drzwi pokoju i na stojącą w głębi dziewczynę. Doświadczał zarazem szczęścia i męczarni. O takiej chwili widzenia tej istoty marzył w Szarugi podczas zimnych pochodów po lasach i ciągnąc zapadłymi drożynami. Była w nim ta twarz, ta postać jak czarodziejskie widziadło. Nieprawda marzeń, żądza i zemdlenie, rozkosz, pasja, tęsknota. Raz ją był ujrzał, krasawicę, gdy tymi stronami ciągnął jednego z pierwszych dni po wybuchu powstania. Zapamiętał od pierwszego spojrzenia. Zachwycił się raz na zawsze. Coś w nim rozegrało się, jakby głos niewiadomej, niesłychanej muzyki od wspomnienia tej twarzy. Tęsknił za nią dzień i noc. Och, jak straszliwie pragnął, żeby rozkazy pognały go w tę stronę, żeby jeszcze choć raz jeden w życiu iść na ten dwór. Zobaczyć, popatrzeć, tylko popatrzeć. I oto los dał mu tę chwilę. Szczęście nie tylko pozwoliło tu przyjść, lecz nadto otwarło drzwi. Stała tam sama jedna, od wszystkich opuszczona. Burza wściekła huczała w duszy jeźdźca, gdy podparty na ręku patrzał. Przy drzwiach prowadzących do sionki stał żołnierz z karabinem. Panna Salomea nie mogła iść do kuchni, żeby się ze Szczepanem naradzić. Usiadła tedy na łóżku i podparłszy głowę na rękach czekała. Serce jej targało się w piersiach jak dzwon. Zdawało się, że bicie usłyszą śpiący i że ten alarm serca wszystko wyda. Każdy odgłos i każdy szelest był zwiastunem nieszczęścia. Jakże nieskończenie długo trwały minuty tej nocy. Tymczasem Szczepan, którego pociągnięto, żeby pokazywał zabudowania, piwnice w ogrodzie, ruiny gorzelni i doły po kopcach kartoflanych, asystował po zbadaniu całego obszaru przy czynnościach przygotowawczych do noclegu żołnierskiego w stodole. Patrzał, jak wprowadzano tam konie, jak wydzierano dla nich z zapola wielkie półkopy siana. Przysłuchiwał się głuchymi uszyma, jak żołnierze wdrapywali się na wierzchołek masy siana, a rozpostarłszy na nim szynele, walili się spać, zarówno w kątach, jak i nad kryjówką powstańca. Zachodził w głowę, czy on żyje, czy już skapiał. Z prostackiej szczerości i bez wyjściu uczuć prosił Boga o to drugie. Powinien by był stać obok panny, gdyż była sama jedna wśród oficerów, lecz nie mógł odejść, ponieważ wachmistrz oddziału dragonów nie puszczał go na krok od siebie. Szczepan rozmyślał, co czynić, jeżeli stodołę podpalą. Czy nie ma jakiegoś środka ratunku dla ukrytego chudziaka? Gruby, brodaty wachmistrz kazał mu nadrzeć siana i usłać łoże na klepisku stodoły. Stary kucharz pracował nasłuchując, o ile się to na co zdać mogło przy jego głębokiej głuchocie. Umizgał się do wachmistrza, na wszystko zgadzał, potakiwał i przytwierdzał. Śmiał się do niej raz w raz, wystawiając ku niemu dziurę w górnej szczęce. Wachmistrz poganiał go i niepobłażliwie szturchał, ziewając na całą stodołę. To też Starowina biegał to tu, to tam, znosił nowe wygraby, siana, słał równo, układał coś w rodzaju poduszki pod głowę, a wciąż niewolniczo przymilał się potentatowi. Gdy ten runął wreszcie w szynel i w butach na przygotowane legowisko, Szczepan przycupnął w kącie, zwinął się w kłębek i niepostrzeżony czekał, patrząc w grubą ciemność. Zapomnieli o nim. Rozlegało się ze wszech stron chrapanie żołnierzy, parskały konie. Starzec począł ostrożnie i zwolna czołgać się w górę stosu siana ku miejscu, gdzie była kryjówka. Czynił to umiejętnie, wymijając śpiących żołnierzy. Gdy się znalazł na miejscu wiadomym, gdzie bezpośrednio nikt nie leżał, zagrzebał się w siano i przyłożywszy ucho do deski, słuchał z całej mocy zmysłu. Nie dochodził go z dołu odgłos ni szmer. Nic. Szczęk kopyt końskich na klepisku, chrupanie siana, chrzęst żelastwa, strzemion i trędzli, senny pomruk ludzki i szum wewnętrzny, wieczysty, starczej głuchoty, jakoby odgłos morza nieskończoności, który w sobie wszystko pochłania. Chłop westchnął. Żal mu było młodzieńca, przydźwiganego na to miejsce z takim trudem, w tym celu, żeby tu zginął. Żal mu było własnego dzieła, które tak dobrze widziało się obmyślił.
A światłość wiekuista, niechże mu ta świeci,
wzdychał patrząc w mrok próżni wygrzebanej własnymi rękoma, którą niemal widział pod sobą. Targały się w nim wszystkie siły i wytrwania, żelazna wola, żeby wieko odwalić i wyciągnąć nieszczęśliwego. Lecz chłopski przebiegły rozum zabraniał. Szczepan leżał na tym miejscu długo w martwej, bezsilnej męce, okrutniejszej niż wszelkie słowo. Krwawiło w nim stare serce, z którego łzy wszystkie dawno już wyciekły. Znowu na bałyku wyczołgał się ku pewnej dziurze na dachu, sobie tylko wiadomej, wysunął się na zewnątrz i po drabinie zlazł na ziemię. Jak cień przemknął się ogrodem, poza stodolu, przez chwasty i rozgrodzone okulniki, w mroku obszedł warty i niby bezszelestny upiór wcisnął się do kuchni. Minął omackiem tę kuchnię i sionkę przyległą. Przez dziurę od klucza padał w ciemne przejście wytrysk światła. Szczepan przyłożył do otworu oko i zobaczył pannę Miję, siedzącą na łóżku z głową podpartą na ręce. Coś jak radosne szczekanie psa w ciemną noc rozległo się w ogłuchłem na wszystko zestarzałym jestestwie w mrocznym obszarze ducha, gdzie była tylko samotność i odraza. Tak już został za plecami sołdata, za drzwiami, z okiem przy dziurze od klucza, skulony, bezsenny, pod progiem. Wczesnym rankiem wojsko zebrało się i uformowane w szeregi odeszło. Padał rzęsisty deszcz ze śniegiem. Wył wiatr. Odchodzący byli źli, głodni, niewyspani i strudzeni, zanim ten nowy marsz rozpoczęli. Najpóźniej opuścił obejście w niezdołach pół szwadron konnicy, który był zajmował stodołę. Po odejściu wojska zostało w domu i na dziedzińcu mnóstwo odpadków, brudów i zaduchu. Panna Salomea, stojąc w ganku, patrzyła na szeregi żołnierzy zatapiające się w szarudze poranka. Trzęsło ją zimno wewnętrzne. Pragnęła co prędzej biec do stodoły i wyciągnąć rannego z kryjówki. Tymczasem Szczepan, zamiast iść do stodoły, wdrapał się po schodkach z kuchni prowadzących na strych dworu. Pobiegła za nim. Stary wczołgał się w okienko dymnika i obserwował wojsko niknące we mgle. Na prośby, żeby tym ostrożnościom dać pokój, odpowiadał pogardliwym milczeniem. Wtuliwszy się w tenże występ dymnika, patrzyła zaciekawiona, co stary tyle ważnego w dali spostrzega. Nic nadzwyczajnego nie było widać. Piechota w postaci ciemnych, kwadratowych brył posuwała się drogą przez łąki. Zagłębiła w daleką wieś pod lasem, wreszcie znikła. Za nią w półwiorstowej odległości ciągnęła się w tymże kierunku ruda grupa dragonów. Konie z jeźdźcami stopiły się w jednolitą masę uderzającego kształtu, który zdawał się rozdzierać szarugę. Panna Salomea, oczyma zgasłymi od bezsenności, przypatrywała się tej ciemnej figurze, gdy wtem kucharz trącił ją w ramię z pogardliwym chichotem. Zmrużonymi oczyma patrzył w przestrzeń i pokazywał tam coś palcem. Przyjrzała się temu i zobaczyła, że od owej bryły dragońskiej odpadł jak gdyby odszczep końcowy i przemierza szybko przestrzeń w odwrotnym kierunku.
— Co to znaczy? — zapytała.
— Chciały nas zmamić i chwycić na gorąco. Chodźwa na dół, każde do swego miejsca.
— Myślicie, że się tu wrócą?
— No.
— Przecie już zrewidowali wszystko.
— Znam ja ich manier. Chodźwa.
Zeszli na dół z pośpiechem. Szczepan udał się do kuchni, rozpalił ogień i począł spokojnie szorować garnki i sagany. Słychać było odgłos jego miarowej od niezliczonego szeregu lat tej samej pracy i odgłos monotonnej, zgryźliwej śpiewki, którą zawsze mruczał, przedrzeźniając nieudolnie jakąś pańską melodię.
U mojej mamy niebogi pływają w zupie stonogi.
Panna Salomea przyczaiła się z robótką w ręku pod oknem dużego pokoju, gdzie poprzednio nocowali oficerowie. Nie siedziała tam kwadransa czasu, gdy za oknem rozległ się tętent koni pędzących galopem i osadzenie ich na miejscu. Oficer dragonów Wiesnicyn z trzaskiem otworzył drzwi, Przebiegł sień i stanął na progu pokoju. Roziskrzonymi oczyma mierzył samotną mieszkankę tego dworu. Wstała po jego wejściu ze swego miejsca i patrzyła weń z pogardliwym wyczekiwaniem. Nie zdjął czapki ani nie rozwiązał końców swego baszłyka. Z butów i rzemiennych pasów jego uzbrojenia woda ściekała na podłogę. Kilku szeregowców weszło za nim do pokoju. Skinął, żeby przeszukali dwór. Żołnierze rozbiegli się po stancjach. Wiesnicyn został sam z panną. Patrzał na nią ze swym niesłabnącym, obłąkanym zachwytem. Mruknął z Ruska po polsku.
Pani nie spodziewała się takich gości.
Wzruszyła ramionami i nic nie odrzekła. To go zmieszało i obezwładniło. Nie wiedział, co mówić. Czekał na rezultat ponownej rewizji. Po pewnym czasie niezręcznie i niepotrzebnie mruknął w sensie tłumaczenia.
Ja tu nie ze swej chęci. Rozkaz taki. Służba, nie drużba.
Nie zwróciła na to uwagi. Czując dobrze w spojrzeniu i ruchach tego oficera wrażenie swej piękności, uczyniła się świadomie z umysłu stokroć piękniejszą i z całej mocy tego powabu, pewnego siebie, stworzyła jakby puklerz obronny. Usiadła w rogu kanapy i poczęła obojętnie szyć, nucąc półgłosem, jakby obok niej nikogo w pokoju nie było. Niedbale poziewała, tarła zziębnięte ręce, wyjrzała oknem. Oficer stał w tym samym miejscu, patrząc na nią oczyma, które zawlekło bielmo rozkoszy i żalu. Po pewnym czasie, gdy rewidujący żołnierze nie nadchodzili, spytała wyniośle. — Czy to ja jestem aresztowana w tym pokoju?
— Nie.
— Zimno mi. Chcę sobie wziąć chustkę z tamtej stacji.
— Proszę.
— Może pan pośle sołdata, żeby patrzał, jak będę brała chustkę?
— Nie trzeba.
— Cóż za łaska. Odeszła do swego pokoju i siadłszy tam pod oknem, wyglądała na świat. Oficer przez otwarte drzwi wciąż na nią patrzał spod łba. Łagodny blask smutnego dnia spływał na jej czarne włosy, prosto przygładzone, świecące się jak migotliwy atłas. Na szyję, niepokalanie pięknego kształtu, na zaróżowioną barwę policzków, na zagięte długie brwi i pąsowe usta. Postać jej tworzyła obraz, którego widok doprowadzał zachwyt do szału. Każdy ruch jej głowy był kształtem albo skinieniem doskonałości. Gdy westchnęła, nieopisany wyrzut uderzał w serce żołnierza. Skoro spojrzała pogardliwie, dosięgało uderzenie jak pocisk hańbiący. Świat, w którym błądziły jej myśli, przez który szła jej dusza, kraina, gdzie był jej smutek, to było olśniewające widzenie piękna, które się zawierało natychmiast. Oficer nie ruszył się z tego miejsca, na którym stanął. Gdy żołnierze jego wrócili z doniesieniem, że nic podejrzanego nie znaleźli, odwrócił się i nie rzekłszy słowa, nie rzuciwszy okiem, wyszedł. Wskoczył na siodło i odjechał na czele swego oddziału. Panna Salomea również nie odwróciła głowy. Płakała. Obfite, gorzkie łzy lały się z jej oczu na skutek odczucia nędzy, wśród której ciągle żyła. Przewidywała, że powstaniec ukryty w sianie zadusił się albo umarł z upływu krwi. Myślała o ojcu terającym się w obozowiskach, o chłopcach, krewniakach, co tak straszliwie w zaraniu młodości poginęli, o wszystkich, którzy się z tego domu rozpierzchli. Wspomniała na niepokój i strach nocny, co czekał rozpostarty za mijającym dniem, co się rozciągał na nieprzeliczony szereg bezdennych nocy. Wpatrywała się w brutalstwo siły, której nic nie mogło złamać, której okrucieństwu nic nie mogło położyć tamy. Cóż począć, jeśli Szczepan ucieknie? Co począć, jeśli go powieszą po odnalezieniu powstańca? Co począć, gdy nikt z jej krewnych nie wróci do tego przeklętego domu, gdzie rządzi sam jeden triumfujący Dominik? Zatargała nią głucha i ślepa boleść. Szarpnęła nią rozpacz jak wicher gałązką drzewiny. Nie chciało się już myśleć o niczym, żadnej roboty przedsięwziąć, nic, co należy wykonać. Była od tylu nocy niewyspana, przemęczona, wewnętrznie zziębnięta i pełna rozstroju. Łukała bez ulgi i bez nadziei pocieszenia, wisząc na poręcze łóżka. Szczęknęła klamka. Wszedł stary. Spod ołba spojrzał na płaczącą i coś po swojemu wybełkotał. Wzruszał ramionami.
Trzeba będzie iść. Cóż ta z beków?
Gdzie znowu iść?
Po tamtego. Panna nie wie?
Chodźmy.
Ale trzeba jeszcze naglądać.
Już trzeci raz nie wrócą.
Czort ich ta wie, czy gdzie ta podglądacza nie zostawiły.
Będziemy uważać.
To niechże panna Samoleja zamiast buczeć po próżnicy wyjdzie oto za dwór i pochodzi se ogrodem to tu, to tam. A patrzeć, czy gdzie jakiego nie ma. Może taki i na górze w krzakach siedzieć i dopiero patrzeć.
Pójdę na tę górę.
To jest dobre. Ino iść z nieboraczka tak se ta. Postać popatrzeć i znowu i na inne miejsce. Z góry dobrze naglądać, co jest w okolicy. Jakby się zaś gdzie kto wałęsał, dać mi znać w te pędy.
Dobrze, idę.
Wymknęła się za dwór i spacerowała, jak Szczepan kazał. Weszła powoli na górę jałowcem i chrustami zarosłą, która wznosiła się tuż za ogrodem. Śnieg tam leżał, od deszczu przemoknięty. Tulił się w dołach i w głębi kęp zarośli.
Och, jakże odrażające było to miejsce, widziane z góry. Spalone budynki, rozerwane płoty, wyrąbany i na wpół zwęglony ogród.
Pustkowie, opuszczony czarny, jak gdyby hańbą przyciśnięty stary dwór. To są Niezdoły, gdzie przez tyle lat bawiła się cała okolica. Gdzie hulano do białego dnia, przez następny po balu i znowu w nocy, co się zowie, do upadłego. Rozpatrując się po okolicy, panna Mija nie dostrzegła nikogo. Ani jeden człowiek nie poruszał się w tym obszarze. Wojsko dawno w lasach znikło. Zaczajona między krzakami patrzyła pilnie. Nareszcie. Szczepan wyszedł z kuchni i ruszył nad rzekę. Czaił się za ogrodem, wałęsał, poza gorzelnią nawracał. Wreszcie, dobrze opatrzywszy miejsce, szybko wszedł do stodoły. Mijały długie minuty. Serce poczęło bić w piersiach panny Salomei. Zdawało się jej, że upłynęły godziny, odkąd starzec otwarł wrótnie. Nie mogła wytrzymać. Chyłkiem zbiegła z owej góry, przebyła ogród i dziedziniec. Wsunęła się do stodoły, wdrapała na siano. Wbrew oczekiwaniu Szczepan nie powitał jej złorzeczeniem. Odwalił był już wieko znad studni w sianie i wyciągnął chorego. Nie mógł mu dać rady. Co go wydostał na połowę wysokości dołu, to się pośliznął w sianie, padał na wznak, a z nim razem odrowąż w swój grób. Ranny jęczał w ciemnicy. Usłyszawszy ten jęk, obydwoje uradowali się bardzo i podwoili wysiłek. Szczepan polecił pannie Salomei zarzucić koniec jednej z inek na ramię i ciągnąć. Sam ujął drugą i przerzucił ją także przez ramię. Poczęli obydwoje odsuwać się we dwie strony od dołu, ciągnąc postronki z całej mocy. W taki sposób wydobyli na wierzch nieszczęśliwego. Dostawszy go na powierzchnię, zbadali, że żył jeszcze, aczkolwiek był bezsilny i na pół uduszony. Szczepan rozkazał pannie znów iść na górę i obserwować teren. Sam wytoczył z drugiego zapola stodoły ręczny wózek do ściągania drzewa, zniósł na ten wózek chorego, przykrył go sianem, nawalił na wierzch suchej podściółki i gałęzi z opróżnionego kąta stodoły i potoczył wózek do kuchni. Tam chorego rozebrał z futra i butów, oczyścił, otrzepał, zaniósł i położył do łóżka. Gdy panna Salomea wróciła do domu, zastała już swego protegowanego w pościeli. Był nieprzytomny, jakoś nadmiernie czerwony i opuchły. Oczy miał błędne i przekrwione, twarz zsiniałą. Rany pootwierały się i przemoczyły bandaże tak dalece, że trzeba było na pościel położyć grube, zgrzebne płachty, aby powtórnie nie mieć w krwistych plamach świadectwa przeciwko sobie. Panna Salomea zabrała się do zmiany bandaży i przewinięcia ran. Pasma pousuwały się z miejsca i rany były obnażone. Opatrując je na nowo, doświadczyła szczególnego wrażenia, jakie jej się nigdy jeszcze nie przytrafiło w życiu. Oto każdą ranę poczęła mieć w swym jestestwie i nie tylko ją widzieć, ale i czuć. Cierpieć w sobie tam, gdzie była w ciele chorego. W głowie, pod okiem, w ramionach, między żebrami i w prawym biodrze wynikły jak gdyby stygmaty, sobowtóry i żywe wizerunki zranień. Poczęła, opatrując rozdarcia i urazy, ciosy i uderzenia, wwiadywać się w nie, rozumieć je i pojmować w całości przedziwne, wyniosłe ich życie. Bez odrazy patrzyła na krew broczącą i żywe, poszarpane ciało. Gdy skończyła opatrunek, już zbliżał się zimowy wieczór. Chory usnął w głębokiej gorączce. Przypadła na sowce i sama usnęła jak kamień. Jakże się czuła szczęśliwa, gdy po ocknieniu zobaczyła promienny dzień. Minęła tedy noc bez rewizji i bez zmor, przespana jednym tchem, szczęśliwie od początku do końca. Kanarek, jedyny przyjaciel, zaśpiewał we framudze okiennej na widok tak pięknego słońca. Kanarek ów nosił, nie wiadomo dlaczego, tajemnicze nazwisko Pupinetti. Miał na głowie czarną krymkę czy piuskę z ciemnych piórek, aczkolwiek sam był nieposzlakowanej żółtości. Panna Mia przywitała się z nim serdecznie, wołając nań ustalonym od dawna okrzykiem, który się między ich zażyłość nie wiedzieć skąd i jak zaplątał. A bala kalot. Pupinetti przekrzywił główkę i rozdymając gardziołek, począł wydzwaniać na cześć słońca pieśń najweselszą, najradośniejszą pod tym słońcem. Widząc, że zbliża się jego dobra pani, jął skakać z pręta na pręt i kołysać się w ruchomej huśtawce. To dziobnął ziarenko kaszy, to skubnął kapuścianego liścia o kruszynę, napił się wody i wołał przyjaciółkę prędkim, radosnym pokrzykiem. Nie lękał się ani jej groźnych rozkazów, a bala kalot, ani ręki wsuniętej do klatki. Przychylał tylko głowę, jak gdyby w istocie obawiał się o swą piuskę, gdy go wzięła w rękę i całowała w dziubek najśliczniejszymi usteczkami na obszarze ziemi. Chory powstaniec rozwarł oczy pół oślepłe z gorączki. Zwrócił ku swej opiekunce czerwoną twarz. Jakiś bełkot wypadł z pomiędzy jego rozdętych warg. Stała nad nim z Pupinettim w ręce i pokazywała ptaszka biednemu wojownikowi. Zobaczywszy kanarka, coś pojął. Żałośnie uśmiechnął się. Panna Salomea puściła ptaszę z ręki. Przyuczony do siadania na jej poduszce, Pupinetti przyfrunął do wezgłowia nieznajomego intruza, zasiadł na poręcze, otrząsnął się, sprostował pióra. Zaśpiewał najradośniejszą, najpromienniejszą ze swych piosenek. Chory uśmiechnął się znowu. Zapomniał o męce życia i z rozkoszą słuchał.